Rosja wciąż atakuje Ukrainę. Dziś w nocy w ciągu 40 minut miasto zaatakowało 14 bezzałogowców. Policja i prokuratura z Gorzowa Wielkopolskiego apelują do dziewcząt pokrzywdzonych przez Roberta S., nauczyciela jednej z gorzowskich podstawówek. Będą też porady dotyczące diety dla tych, którzy planują wystartować w krakowskim maratonie. Charków w Ukrainie był dziś w nocy celem kolejnego uderzenia rosyjskich dronów. Jak poinformował na Telegramie mer tego miasta, w ciągu 40 minut ataku dokonało 14 rosyjskich bezzałogowców. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Władze informują natomiast o uszkodzonych budynkach mieszkalnych. Gubernator obwodu charkowskiego oznajmił, że był to drugi w ciągu ostatniej doby zmasowany atak rosyjskich dronów na Charków. Podczas pierwszego rannych zostało co najmniej 5 osób, w tym 10-letni chłopiec. Od 2 kwietnia Polacy planujący podróż do Wielkiej Brytanii są zobowiązani do posiadania elektronicznej autoryzacji podróży. Obowiązek ten dotyczy obywateli europejskich krajów, którzy objęci byli dotychczas ruchem bezwizowym. Szczegóły dla podróżujących zebrał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
Nowy wymóg dotyczy osób podróżujących do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych. Zwolnieni z tego obowiązku są podróżni z podwójnym obywatelstwem lub posiadający prawo stałego pobytu na wyspach. Wniosek taki można składać wyłącznie elektronicznie, a opłata za niego wynosi 10 funtów. Autoryzacja upoważnia do wielokrotnego przekroczenia granicy i ważna jest przez 2 lata lub do momentu wygaśnięcia paszportu, do którego jest przypisana. Składanie wniosku zaleca się przynajmniej 3 dni przed planowaną podróżą. Posiadanie autoryzacji będzie sprawdzane przez pracowników linii lotniczych przed wejściem na pokład samolotu, w miejscu wejścia na prom lub do pociągu jeżdżącego tunelem pod kanałem La Manche.
Słuchacie faktów w RMF FM. Policja i prokuratura z Gorzowa Wielkopolskiego apelują do dziewcząt pokrzywdzonych przez Roberta S. To nauczyciel jednej z gorzowskich podstawówek. Został aresztowany i usłyszał zarzuty. Co o tej sprawie mówią śledczy? Sprawdzał to nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
Robertowi S. zarzuca się m.in. wykorzystywanie seksualne małoletnich, rozpijanie ich, prezentowanie im treści pornograficznych oraz wykorzystanie budowanego zaufania. Sprawa dotyczy przestępstw popełnianych w latach 2014-2015. Śledztwem objętych jest 5 młodych kobiet. Po pierwszych wiadomościach w mediach o zatrzymaniu 47-latka do śledczych zgłosiły się kolejne 4 osoby. Służby apelują do ofiar.
W tej sprawie zasłona milczenia została zerwana. Wszystkim ofiarom zapewniamy pełną anonimowość. Wszystkie czynności z ich udziałem będą wykonane w najwyższych standardach, które będą zapobiegały ich wtórnej wiktymizacji.
Mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Robertowi S. grozi do 15 lat więzienia.
Posłuchaj. Chodzi o Twoje zdrowie.
W naszym cyklu Twoje zdrowie razem z naszymi ekspertami rozmawialiśmy w środę o profilaktyce i schorzeniach nerek. Jakie badania trzeba wykonać, aby stwierdzić, czy z naszymi nerkami jest wszystko w porządku?
Przede wszystkim oznaczenie albuminurii, czyli wydalanie albuminy z moczem. I to jest w tej chwili od pewnego czasu dostępne w POZ. To, co było zawsze dostępne w POZ, to oczywiście oznaczenie stężenia kreatiny, wyliczenie tak zwanego współczynnika przeznaczenia kłębuszkowego. No i oczywiście badanie ogólne moczu i to, co jest nie do przecenienia, to jest oczywiście ocena nerek w badaniu ultrasonograficznym.
Mówił profesor Tomasz Stąpur, ordynator oddziału klinicznego nefrologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Więcej o profilaktyce i schorzeniach nerek przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. W niedzielę na linii startu 22. edycji Tauron Krakowia Maratonu stanie 8 tysięcy zawodniczek i zawodników z całego świata. Forma fizyczna to nie jest jedyny element w drodze do sukcesu. Ważna jest także odpowiednia dieta, przypomina Katarzyna Biłous, zabiegana dietetyczka.
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na te 3 dni przed startem, czyli zwiększenie ilości spożywanych węglowodanów. Te ilości, które powinny się pojawić, są rozliczane na kilogram masy ciała, czyli to, co zjada nasza koleżanka, może niekoniecznie być dopasowane do tego, czego my, na przykład jako 80-kilogramowy mężczyzna, potrzebujemy. Dlatego dobrze jest wczytać się w jakieś doniesienia naukowe albo artykuły, albo skonsultować się z dietetykiem sportowym.
Przypominamy, Krakowia Maraton już w najbliższą niedzielę. teraz w faktach czas na rozmowę o wojnie w Ukrainie i o cłach Donalda Trumpa. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim.
Panie ministrze, zaskoczony pan jest frustracją Donalda Trumpa, a może Trump zaczyna się uczyć polityki z Rosją?
To było do przewidzenia, dlatego klasyka dyplomacji przewiduje, że najpierw się otwiera kanały poufne i się bada, czy w ogóle jest szansa na przełom, na sukces negocjacji. Gdy się to robi publicznie, no to problemy też wynikają publicznie. Frustrację Donalda Trumpa w pełni rozumiem, tylko ona powinna nie być równa wobec obu stron.
No ale to słyszymy, że jest wobec obu stron równa, to znaczy Ukraina też rozumie.
A po drugie, przypomnijmy, Ukraina zgodziła się bezwarunkowo na zawieszenie broni, a Putin stawia warunki nawet na zawieszenie broni, a co dopiero pokój.
Czyli rozumiem, że nie wierzy pan w to, że to zawieszenie broni w krótkim czasie rzeczywiście jest możliwe. Ta obietnica Trumpa nie będzie spełniona.
Proszę zauważyć, gdzie ono chyba ma miejsce. Mianowicie tam, gdzie Ukraina wygrała, czyli na Morzu Czarnym. Gdzie Rosja naprawdę nie jest w stanie Ukrainy pokonać i gdzie siły są wyrównane.
Obawia się pan dzisiejszego dnia wyzwolenia Donalda Trumpa? To może być niebezpieczne dla Polski?
No, pamiętajmy, że w kwestii handlu jesteśmy jako Unia Europejska federacją. Działamy wspólnie. Wyłączność na reprezentowanie państw członkowskich ma Komisja Europejska. Tego po niewczasie nauczyli się brexitowcy w Wielkiej Brytanii i odkryli, że Wielka Brytania jest znacznie słabsza w negocjacjach z Unią Europejską. I teraz odkryje Waszyngton, że tu nikt nie będzie prowokował, tu wszyscy będą chcieli zachować przyjaźń transatlantycką, ale jesteśmy równoważną gospodarką razem ze Stanami Zjednoczonymi i niestety, jeśli te cła będą na Europę nakładane, to Unia Europejska będzie zmuszona do równoważnych pociągnięć.
Ale nie pociągnie to ze sobą kryzysu gospodarczego w Europie? Nie musimy się tego obawiać?
No wie pan, mnie na studiach uczono, że cła raczej szkodzą gospodarce, że wojna celna lat 30. skończyła się źle dla wszystkich. No i wnioskiem wyciągniętym z tamtej lekcji było stworzenie światowych, najpierw GATT, czyli ogólne porozumienie o cłach, o ich obniżaniu, a potem Światową Organizację Handlu. I proszę pamiętać, że na tak dzisiaj krytykowaną globalizację, no jednak ona miliardy ludzi wyciągnęła z biedy, bo powstały globalne łańcuchy dostaw.
To wszystko wiemy z ekonomii, panie ministrze.
Bardzo duże, choć nierównomierne.
Ale czy myśmy policzyli to? Wiemy, czy rzeczywiście polska gospodarka na tym straci i ile straci?
Wie pan, to jest moje ulubione pytanie do naszych nacjonalistów. To znaczy, czy naprawdę życzyliby sobie recesji w Niemczech, tych przez PiS znienawidzonych, pamiętając, jak silnie nasza gospodarka jest związana z niemiecką, jak wiele polskich fabryk korzysta na dostarczaniu silników, skrzyni biegów i co tam jeszcze do niemieckich samochodów. No i jeżeli teraz Stany Zjednoczone nałożą takie bardzo wysokie cła na europejskie samochody, to oczywiście to się na całym łańcuchu dostaw do tych niemieckich fabryk odbije.
Czyli dostajemy rykoszetem przez gospodarkę niemiecką w gruncie rzeczy, a niekoniecznie przez samą amerykańskie cła.
Tak rozumiem, taki byłby główny efekt, no bo nasze polski eksport do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio nie jest tak duży.
160 tysięcy nowych rekrutów w Rosji, to nie brzmi jak zapowiedź pokoju. Mówię oczywiście o tym poborze, który zapowiedział Putin. Ta wojna będzie trwała, czy jednak jesteśmy trochę bliżej jej zakończenia?
No, to zależy tylko od Putina. On mógłby ją zakończyć w 5 minut. Jednym telefonem do swojego szefa sztabu o wycofaniu się z Ukrainy.
No ale jeśli powołuje rekrutów, to raczej nie chce tego zrobić.
No nie chcę, bo chcę osiągnąć swoje cele. Proszę zauważyć, choćby w ostatnich 24 godzinach Rosjanie mówią o tak zwanych źródłach tego konfliktu. Ja się zgadzam, że ono ma swoje źródła, tylko mam inną ocenę, co jest tym źródłem. Źródłem jest rosyjski imperializm, a Rosjanie mówią, że rozszerzenie NATO. Natomiast to, że jest pobór, to niekoniecznie jest związane z wojną. Proszę pamiętać, że w Ukrainie po stronie rosyjskiej walczą głównie żołnierze kontraktowi, a nie poborowi.
No dobrze, ale te 160 tysięcy to jest największy pobór. Czy to jednak nie oznacza, że Putin do jakiejś wojny, może jeszcze jakiejś, się szykuje? Może rzeczywiście chce rzucić...
Oczywiście powinniśmy być na to przygotowani, bo atak na NATO byłby szaleństwem, ale okazało się, że trzydniowa operacja wojskowa przeciwko Ukrainie też była szaleństwem.
Ale państwa bałtyckie, Polska, czy może Mołdawia, to oczywiście nie jest NATO, ale te cztery państwa, które wymieniłem, to jednak jest NATO. Możemy się obawiać takiego ataku?
Moskwa historycznie rzecz biorąc, jak pan wie, atakuje państwa słabsze. Moi współpracownicy byli w ostatnich dniach w Azji Środkowej i zapewniam pana, że w Kazachstanie czy innych miejscach też mają powody do obaw.
Ale szykują się tam też, bo Litwa, Łotwa i Estonia wyraźnie to widać się szykuje. A Kazachstan?
No wie pan, jak oni oglądają rosyjską propagandę, która mówi, że Kazachstan właściwie też jest sztucznym państwem i że na jego północy zwarcie żyją Rosjanie, no to wiedzą, co, czym taka propaganda się kończy, prawda?
No wiemy, czym się kończy, ale to samo w pewnym sensie mówią o Łotwie czy o Estonii. Myśli pan, że to jest możliwy scenariusz, uderzenie hybrydowe, albo takie jak w 2014 roku na Ukrainę wobec państw bałtyckich?
Hybrydowe już mamy i to w państwach bałtyckich, w Polsce mamy ataki cybernetyczne, mamy sabotaż, mamy szpiegostwo, mamy blokowanie systemów bankowych, ostatnio w Polsce przecież atak na szpital. Nasze służby z tym walczą, dyplomacja reaguje, a państwo i naród muszą przygotować się na odstraszanie Putina, gdyby zwariował zupełnie i zaatakował NATO.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.